Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
W roku 1925, 3 stycznia, Benito Mussolini ogłosił się dyktatorem Włoch.
Il popolo italiano e organizzazione giuridica, politica e sociale.
26 stycznia z gościnnym występem w Fauście wystąpił w Poznaniu Jan Kiepura. Mamy fragment śpiewu Kiepury, tyle że z Rigoletto. 23 maja Towarzystwo Komunikacji Powietrznej Aero uruchomiło komunikację lotniczą na linii Poznań-Warszawa.
Kryminalne historie Poznania.
Ta sprawa jest bardzo ciekawa. Przenosimy się na początek lat 20. XX wieku do lokalu przy ulicy Zamkowej 7 w Poznaniu. Tam gromadzili się sprzyjający komunistom poznańscy robotnicy. Ich przywódców, przybyłych z centrali w Warszawie, szybko ujęła policja i osadzono ich w więzieniu. Nikt nie zwrócił wtedy uwagi na niepozornego 17-latka, który trafił przed oblicze sędziego dopiero 30 marca 1925 roku. Proces dla niego był dobrą zabawą, a dla sądu kompromitacją. Młodzieniec niebawem wyszedł na wolność, a na dodatek był całkiem zamożnym człowiekiem.
Kryminalne historie Poznania.
Sprawa, którą można określić znamieniem rozwojowa, bo zaczyna się w latach 20., właściwie no, chyba na samym początku lat 20., kończy się w drugiej już połowie lat 20. Spotkania socjalistów, robotników, no to jest rzecz naturalna. Oni się musieli spotykać, tym bardziej, że przecież przez Niemcy przeszła fala rewolucji, prawda? W Polsce może nie było ich tak dużo, no ale jednak coś się działo.
Coś się działo i to nawet w takim Poznaniu, który był taki bardzo, można powiedzieć, porządny, no to też gdzieś tam fermentowało. No i na tej Zamkowej 7 gromadzili się socjalistyczni robotnicy, ale tacy, którym socjalizmu było za mało. No i wtedy z centrali w Warszawie przyjeżdżają ludzie, którzy mają nazwiska, nazwiska wiem, że były fikcyjne, były fałszywe. Był taki człowiek, który kazał na siebie mówić Porankiewicz, że tak się nazywa.
Bardzo ładnie.
I jego pomocnikami byli niejaki Kosowski, niejaki Szwab i do tego, tak, którzy byli nazwani polsko-rosyjskimi Żydami, no to już musi być, tak gorąco. No a nad tym wszystkim czuwał taka szara eminencja, którego nikt nigdy nie widział, niejaki Grobelny.
Towarzysz Grobelny,
który był bezpośrednim łącznikiem z centralą w Warszawie. No i ci komuniści mówią, słuchajcie, to wy tutaj musicie się zorganizować, bo co to taki socjalizm? My wam będziemy dostarczali prasę, prawdziwą prasę komunistyczną, jeszcze takiej nie mieliście. Będziemy wam dostarczali Tygodnik Ludowy. No i teraz ci socjaliści poznańscy powinni się zorientować, że faktycznie istniał taki Tygodnik Ludowy, tylko że on nie był drukowany w Poznaniu, jakimś cudem. I jeszcze większym cudem było to, że to było pismo, ale PSL-u, a nie było to pismo komunistyczne. Ono było w Lublinie drukowane. No, ale mniej więcej w tamtym czasie. No, co się dzieje dalej? Dzieje się to, co się powinno stać. To znaczy policja poznańska jest czujna. Aresztuje na początku Porankiewicza, potem Kosowskiego i Szwaba. No, ale w tym momencie następuje taka reorganizacja, przychodzi z centrali od Grobelnego, że dalej zbierajcie pieniądze, dalej kupujcie papier i będziemy, no nie ma już tego Tygodnika Ludowego, ciekawe czy oni w ogóle widzieli na oczy jak wygląda Tygodnik Ludowy, ale teraz będziemy wam dawali Trybunę Robotniczą. No Trybuna Robotnicza była drukowana we Lwowie, znowu nie w Poznaniu. No zbierają te pieniądze, kupują ten papier, no ale w międzyczasie są następne aresztowania. A tymczasem jest taki chłopaczek, chłopek roztropek, taki nieduży, który też nie wiadomo, czy to było jego prawdziwe nazwisko, czy nie, niejaki Pawlak, lat 17. I on był takim chłopcem, przynieś, wynieś, pozamiataj, tutaj pomóż, tu to zrób, tu tamto tak. zrób, ale on miał jedną zasadniczą, można powiedzieć, okazję, dlatego, że on miał dostęp absolutnie do wszystkiego. I okazało się, że ten cwaniak podrobił dokumenty magazynowe, podrobił podpisy, zrobił sobie upoważnienie od tego grobelnego i co zrobił? I sprzedał cały ten papier, te ryzy papieru za kwotę 400 tysięcy marek.
To były ogromne pieniądze.
To były ogromne pieniądze na tamte czasy. Co się dzieje dalej? No, on w pewnym momencie wpada, policja go przesłuchuje, tylko tak naprawdę to nic na niego nie mają, ponieważ księgi magazynowe są doskonale podrobione. Gdzie on się tego nauczył, to my tego nie wiemy, ale zaczyna się śledztwo, gdzież jest ten grobelny, bo on cały czas mówi, grobelny mi pozwolił, grobelny mi kazał, ja niczego nie ukradłem, ja to sprzedałem na jego polecenie. Też ciekawe, gdzie są schowane te pieniądze. Proces się ślimaczy, wreszcie stawiają chłopaka przed wymiarem sprawiedliwości i on dostaje 6 miesięcy odsiadki. Prasa opisuje, jak on się zachowywał przed sądem, że błaznował, że wpadał w takie uniesienia, przewracał oczami, że się nie zgadzał z wymiarem sprawiedliwości. Dostaje 6 miesięcy więzienia, ale ponieważ w momencie popełnienia przestępstwa miał tylko 17 lat, nie jest pełnoletni, na mocy amnestii o połowę mu się to skraca i siedzi 90 dni. Wychodzi jako człowiek bajecznie zamożny. A dlaczego tak się stało, że nie można było tego grobelnego znaleźć? Dlatego, że on się w końcu przyznał. Grobelny nigdy nie istniał. On się dowiedział jakimś cudem o tym, że ci komuniści, którzy przyjechali z Warszawy, to nie byli żadni komuniści, tylko oni od początku chcieli opędzlować tych biednych robotników poznańskich, tylko że wpadli, a on wiedział, o co w tym wszystkim chodzi i wykorzystał nie swój pomysł i to jak skutecznie.
Kryminalne historie Poznania.